To był wtedy taki trudny moment w moim życiu. Taki właśnie może żałoby. Taki głęboki, taki trochę... No wiadomo, jak to jest przy takich przeżyciach. To zrobiłam taki ukłon w stronę mojego męża, który mnie nie zatrudniał, ale ja mu zrobiłam prezent na urodziny. No taka jestem, no po prostu taka jestem, że pracuję nad tym, żeby więcej myśleć o sobie. No. Kupiłam sobie to teraz, przywiozłam z Amalfi, bo to jest papryka, to prawda?
Przecież na to płodność. Jest kora, tutaj nie, widzimy,
nie, to jest papryczka malutka. A. Na płodność i na szczęście.
Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru i dzisiaj z wielką radością i przyjemnością chcę powiedzieć, że naszym gościem będzie aktorka, producentka, piękna kobieta Beata Ścibakówna. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję Moniko za zaproszenie.
A ja się bardzo cieszę, że zaproszenie przyjęłaś. Od dawna myślałam, żeby właśnie zaprosić Ciebie. No i tak. Teraz słoneczna kobieta w słoneczny dzień, jeszcze właściwie no taki dopiero co postwakacyjny. Poznałyśmy się wiele lat temu na jakimś chyba pokazie mody Denis Claire i potem jakoś się widywałyśmy od czasu do czasu i powiem Ci, że zawsze miałam wrażenie, czy też oglądając filmy, które grasz, że jesteś taką osobą promienną, że masz taką jasną aurę nad sobą i się tak właśnie zastanawiałam, na ile jest to takie też u Ciebie wypracowane jako osoby, jako aktorki i też jako osoby, no też reprezentujących chociażby swojego męża, chodzących w jakiś sposób na takie właśnie no, pokazy, czerwone dywany i tak dalej. Na ile to jest, ten blask jest takim czymś twoim naturalnym, a na ile ty go musisz jakoś tam wskrzeszać w sobie?
O, to miłe, ciekawe, bardzo miłe spostrzeżenie na mój temat. I no, ja jestem osobą, dla której szklanka jest zawsze do połowy pełna. Aha. Nigdy nie jest pusta i w ogóle unikam słów takich złych, niepotrzebnych, niedobrych. Mm-hmm. Unikam. I też chyba no, jestem taką osobą, taką z natury jestem. Zawsze było mnie wszędzie pełno. Zawsze biegałam, nie chodziłam, zawsze skakałam, a nie podskakiwałam. Zawsze zrobiłam jakby wszystko dwa razy szybciej, dwa razy pewniej, dwa razy więcej niż trzeba było. I to pewnie wynika no, z takiej mojej energii gdzieś. No i osobowości.
Aha.
Tak, że jestem taką osobą, tak mi się wydaje. No nie wiem, raczej chyba jestem tak postrzegana i mam nadzieję, że większość ludzi jednak mnie lubi.
Myślę, że tak, ale też się zastanawiałam, bo oczywiście wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak. Jesteś dla mnie jedną z tych aktorek, które są zdolne, piękne, mają doświadczenie, a ich jest bardzo mało, są niewykorzystane. I no to jest dla mnie coś przykrego. Oczywiście ostatnim gościem była Dorota Kola, która jej sukces przyszedł dość późno. Wcześniej była też Aleksandra Konieczna, jej sukces też przyszedł późno. Taki, czyli mogła pokazywać się rzeczywiście w teatrze jedna i druga, ale no, nie mogła być tak, żeby szeroka publiczność poznała jej i różne odcienie własnej osobowości, swojego warsztatu, granie skomplikowanych ról. I tu mi też ciebie brakuje, bo zagrałaś się w kilku też znaczących filmach i wydaje mi się, że taką rolą, która wskazany grasz Annę, chyba tak. Czyli matkę, syna. Bardzo zresztą Państwu polecam ten film, bo bardzo dużo było wokół filmu Skazana z Agatą Kuleszą w roli głównej, potem nawet ta Patty jakby też... Jeszcze kolejny wątek, ale też kolejny film. Natomiast te Skazane mniej było o nich, a jest to bardzo ciekawy pomysł pokazania kobiet z różnych bardzo środowisk, w różnym wieku, które nagle stają przed faktem tego, że najbliżsi im mężczyźni zostają zamknięci w więzieniu. No i one muszą sobie z tym poradzić na różnego rodzaju sposoby, jakie mają. I ty grasz tam matkę syna młodego, który no, jest narkomanem, dealował taki.
Tak.
I tam właśnie patrzyłam z zainteresowaniem, na ile ty to swoje światło potrafisz z siebie zmyć i zagrać swoim mrokiem. Jak ty się czułaś, wchodząc właśnie w taką rolę z tym mrokiem?
O tym filmie można byłoby rzeczywiście dużo mówić, bo ja byłam zaskoczona sama propozycją, którą dostałam, tej właśnie roli, tej Anny Kowalskiej, która ma niesfornego syna, który jest samotną, bardzo samotną osobą, ma niesfornego syna pod względem właśnie takim, no tak jak mówimy, że tak jak powiedziałaś, że dealuje, handluje, sam jest narkomanem i doprowadził do tego, że no, troszkę mogę spoilerować, bo jakby tak. ta scena miała bardzo duży wpływ później na jak ta moja Anna zachowywała się. Scena, że ona przemyca narkotyki do więzienia. Jest dogłębnie badana, sprawdzana podczas takiej rutynowej też
kontroli tak.
Przed wejściem do tego pomieszczenia zamkniętego, do więzienia. I to, co ona przeżywa i to, co potem z nią się staje, jak
scena
ona...
Scena upokorzenia ogromna.
Tak strasznie. To było bardzo, bardzo trudne do zagrania. I tak się zastanawiałam, dlaczego akurat ta rola przyszła do mnie, kiedy zawsze zwykle grywam kobiety mocne, silne, bizneswoman, kochające matki.
Ale też zamążne, luksusowe kobiety.
Perły, diamenty, brylanty. Tak. Zawsze takie luksusowe, ważne, mocne kobiety. I nagle tutaj ta dziewczyna, ta kobieta młoda, mająca nastoletniego syna, ona była najsłabsza z tych czterech dziewczyn, o których opowiada ten krótki serial, bo on był tam kilka odcinków miał, ale był tak mocny, że ludzie naprawdę na ulicy, w sklepach, w różnych miejscach pytali mnie jeszcze kilka lat po, czy będzie kontynuacja. Mm-hmm. Więc on gdzieś zapadł bardzo, bardzo w pamięć widzów. I zastanawiałam się, to był wtedy taki trudny moment w moim życiu, taki właśnie może żałoby, taki głęboki, taki trochę, no wiadomo jak to jest w takich przeżyciach i być może gdzieś to przyszło właśnie do mnie wtedy, że ja w sobie miałam taki, nie tę radość, którą zwykle miewam, tylko jakąś nostalgię, jakieś poczucie straty i poczucie tego, że to życie jest takie, nagle zmieniło się bardzo.
Dotknięciem roku.
Dla mnie. Tak, tak. I być może ta rola właśnie przyszła z taką, no z tym, co się u mnie wydarzało. Mhm. Ale ja też chciałam, Moniko, ciebie zapytać. No. Bo właśnie, bo nie ukrywam, że oglądałam, słuchałam kilku twoich rozmów, podcastów, wywiadów, nie wiem, różnie się nazywają te spotkania. I zastanawiałam się, dlaczego mnie zaprosiłaś? Ponieważ przychodzą tu osoby, które rzeczywiście mają niezwykłe osiągnięcia albo w całym swoim dorobku artystycznym, albo na przykład wydały książkę, albo nie wiem, czy płytę, bo też. Albo mają jakąś, spodziewają się premiery swojego fantastycznego filmu, albo serialu, albo zagrały jakąś rolę, która właśnie jest teraz na topie, o której się mówi. Myślę, ja, nawiązując do tego twojego jeszcze pytania, ja od 3 lat, jak się zaczęła pandemia, nie grałam w niczym nowym. Nie stanęłam przed kamerą. Robię swoje małe rzeczy w teatrze. Wyprodukowałam spektakl teatralny. Teraz pracuję nad kolejną premierą w Teatrze Narodowym. Myślę, dlaczego ja? U mnie się nic takiego spektakularnego naprawdę nie dzieje, żeby można było o tym rozmawiać. Więc Moniko, dlaczego?
Wiesz dlaczego? Dlatego, że myślałam o tym od dawna i już w kontekstach różnych, właśnie tych niewykorzystanych aktorek, ale też właśnie późnych sukcesów, które przychodzą. Bo właśnie też, kiedy była właśnie i Dorota Kola, który późny sukces, czy jak powiedziałam, też Aleksandra Konieczna, one też książki wydały, opowiadały, jak ten sukces do nich przychodził i były te role teatralne, które jej minowały. Ale też patrzenia na zawód aktorki, aktora, artysty, właściwie można powiedzieć właściwie w każdym, ale tutaj to jest bardzo taki konkretny kontekst. Na ile warsztat, na ile uroda, na ile koneksje one mogą coś dać, jeżeli nie ma się zwykłego szczęścia. Łotu szczęścia, który przychodzi. I ktoś może być, kto się nie ma urody, nie ma ten, a zdobywa nagle jakąś popularność i jego kariera rozkwita. I my czasami patrzymy, no, że to trochę jest osoba, jeżeli jest jeszcze sympatyczna, no to i tam nie myślimy sobie, no, że dlaczego, prawda? Nie wiem. Ale tutaj takie pytanie właśnie dla mnie, dlaczego to? I też kiedy się przygotowywałam do naszej rozmowy, to też jakoś takie miałam też skojarzenie, akurat też inne, ale no bo każdy jest w jakimś kontekście swoim, rodzinnym. Jak chcesz, żebyśmy jak najmniej mówiły i o Helenie, o twoim mężu. Ale jest pewien kontekst zawsze, którym się znajdujemy rodzinnym. Nawet jak nie mamy tej rodziny, prawda? Jak Nina Andrycz, która uważała, że to jakby...
Rodzi rolę,
tak? I niedobra żona, a matką nie chciała w ogóle zostać. I ja się też zastanawiałam, patrząc na przykład, była naszym gościem Magda Zawadzka. Mhm. Ja widzę tutaj pewne analogie losowe, w sensie takim, że dużo starszy mąż, jeden też z najbardziej uznanych i też ta relacja, w jaki sposób uczennica mistrz.
No troszeczkę inaczej.
Inaczej też to się oczywiście potoczyło, ale powiedzmy ta różnica wieku i pewna może właśnie analogia i brak analogii w tym wszystkim.
Jestem wyjątkowym przypadkiem. Jakimś.
Ale wiesz co, nie, bo to są po prostu moje zastanawiania się, jak to czasami idzie. I teraz też mi się włączyło po raz kolejny, może przez to, że jakoś bardzo przeżyłam, kiedy reżyser, pan Anczak Nocy i Dni, niedawno wrzucił wpis jakiś w nocy pisany o tym, że pani Jadwiga Barańska jest w bardzo złym stanie zdrowia i stanie psychicznym, że właściwie już chce odejść i wręcz to napisał, że miał jakąś operację oczu, słabo widzi, do tego się dołączyły jakieś inne dolegliwości. Potem napisał już jakoś tam, że dziękuję w imieniu Jadwigi, że dziękuję, że ludzie się modlą i to wszystko. I przypomniał mi się właśnie taki film dokumentalny, który był na jakąś rocznicą Jadwigi Barańskiej jako aktorki. I takie zdanie, które mi zapadło, kiedy właśnie pan Anczak powiedział, mówi tak, ona mówi, ja jej nie wykorzystałem, bo ona nigdy mnie nie prosiła, ale raz przyszła. Ja jej nie chciałam dać roli Barbary, bo ja sobie zupełnie inaczej wyobrażałem. Ja chciałam, żeby to była taka jak z Dąbrowskiej, taka kobieta bardziej twarda, nawet z wąsem lekkim, taka z tym papierosem, z niskim głosem, a tu moja pastelowa taka Jadzia, tak, i ma ten... A ona mówi, ja ci zrobię Barbarę. I mówi, i miała rację, no i zrobiła, i to jest... Ale mówi, mogłam części. Mówi, w teatrze telewizji ja robiłem kilkaset. Ona zagrała, nie wiem, 10 ról, ale właśnie tam w Trzech Siostrach, w tym wszystkim. I on się w jakiś sposób też tłumaczył. No i też tak się wydaje, że twoja kariera na przykład w teatrze powszechnym byłaś taką widoczną młodą aktorką. No. I potem jakby...
Tak, ale
wiesz,
to tak
chyba do czego...
Tak, myślę. Jest coś w tym zawodzie, zwłaszcza u dziewczyn, u kobiet, że jak wypłyną tak od razu po szkole, co mnie się akurat udało, to grają dużo przez pierwszych 5-8 lat, a potem przychodzą te następne. Następne młode, nowe, świeże, nieodkryte. I ja też po szkole teatralnej dostałam od razu angaż, miałam propozycję do Teatru Polskiego i do Teatru Powszechnego. Wybrałam Teatr Powszechny, bo tam od razu zagrałam pierwszą rolę, mój debiut teatralny w Teatrze Powszechnym z panią Jadwigą Jankowską-Cieślak. Zagrałam jej matkę.
Okruchy
czułości. To graliśmy wielokrotnie. Pan Kazimierz Kaczor, no w ogóle obsada wspaniała, wymarzona. I to było chyba ciekawe przedstawienie. Nie chcę oceniać absolutnie. Potem zagrałam, ja grałam w Powszechnym około 30 spektakli w miesiącu. Obcując tam na korytarzach, tak. W bufecie, w garderobach, na scenie, na próbach, z wybitnymi osobowościami wtedy, które były w tym teatrze. Pani Krystyna Janda, Joanna Szczepkowska, panowie Machalica. No, ja nie chcę tu wymieniać po prostu wszystkich, bo to się nie sposób. Pan Gajos, no, mnóstwo wtedy osób grało w tym teatrze. I ja się uczyłam i bardzo dużo grałam. A później dostałam propozycję do Teatru Narodowego. I jak poszłam na rozmowę do dyrektora Rudzińskiego, dyrektora Teatru Powszechnego Rudzińskiego, i powiedziałam, że mam taką propozycję od dyrektora Grzegorzewskiego, Jerzego Grzegorzewskiego, który kompletuje zespół, nowy zespół do powstającego po odbudowie w wielu latach niebytu Teatru Narodowego. Dostałam taką propozycję. I czy dyrektor powszechny coś dla mnie szykuje? Czy będą jakieś role, których mogę się spodziewać, które mogę żałować, więc nie pójdę tam. I powiedział mi, że będzie reżyserowany spektakl Trzy siostry, myślę.
Aha.
Ale nie jesteś brana pod uwagę. I to był taki pierwszy coś, okej, okay, nie, no to w takim razie pójdę do Narodowego. Mhm. I poszłam do tego Narodowego. I tam różnie było, bo jednak dyrektor Grzegorzewski miał różne wizje swoich, miał swoich też aktorów, którzy zabrał z Teatru Studio. Ja też grywałam, ale raczej u innych reżyserów, którzy tam reżyserowali, u Macieja Prusa, u Kazimierza Kuca, którzy reżyserowali, wspaniali ludzie, wspaniałe spotkania były. I później tylko raz jeden zagrałam u dyrektora Grzegorzewskiego, a tak to gdzieś u różnych reżyserów grałam. No jak mój mąż został dyrektorem Teatru Narodowego, no to bardzo mało grałam. On nie tworzył dla mnie repertuaru, jak niektórzy inni dyrektorzy, tak. Jednego tutaj wymieniłaś, tak, też. Tak. Tak. Więc jakby on nie tworzył repertuaru z myślą o mnie, o swojej żonie. Ale okej, okay, gdzieś to wiedziałam, że tak jest. Zresztą nasza umowa też była taka, że ja umowa, nie umowa, tak. Taki on miał plan na mnie, on, mój mąż, miał plan na mnie, żeby mnie nie angażować do głównych ról, do jakichś specjalnych wydarzeń, które tworzył, przecież reżyserował i Dziady, i Kordiana, i różne rzeczy, ja tam nie grałam. I stąd się wziął mój pomysł na produkcję z kolei, no bo byłam w tym Teatrze Narodowym i jak były miesiące, kiedy nie grałam dwa spektakle w miesiącu, mm-hmm. nie miałam żadnych prób i tak sobie myślałam, ja nie jestem taka mm-hmm. z moim temperamentem i charakterem, nie będę tu czekała na nie wiadomo co. No i tak się właśnie złożyło, że zaczęłam produkować. Miałam też wsparcie od moich koleżanek, pierwszy spektakl, który zrobiłyśmy one z Małgosią Kożuchowską, Edytą Olszówką, Dorotą Landowską i ja. No ja to jakby dopięłam wszystko logistycznie, zrobiłam, znalazłam pieniądze, teatr, reżysera i tak dalej i od tego się zaczęło i to było sukcesem i poszło. Mm-hmm. I poszło i produkuję i teraz kolejną rzecz mogą Państwo oglądać w Teatrze. Tak. Och, Teatrze, Oszuści. Wspaniała obsada, Zbigniew Zamachowski, Gabriela Muskała, Piotr Grabowski, Michasia Łabacz i Filip Pławiak, przepraszam. Ale bardzo dobrze nam się pracuje, zagraliśmy już ponad 100 spektakli, a niedługo, nie wiem kiedy to się ukaże, ale jesteśmy zaproszeni do Stanów i do Kanady na tournée.
No to fantastycznie.
Więc to jest kolejny taki mój sukces producencki.
No ale też, no grasz, więc to też...
Tak, też gram. Tak.
Ale właśnie szkoda, że właśnie ta kamera teraz, która też ciebie lubi, bo to też jeszcze jest ważne, bo są aktorki, które są pięknymi kobietami, a wcale niech tej kamerze nie jest to tak mm-hmm. oddane. Zresztą no, też nie zawsze chodzi o to, że ma być piękna, prawda?
Wskazanych nie było, wskazanej.
Tak.
Skazanych, przepraszam, tak. Bo już...
Skazanych, tak, wskazanych.
Bo to skazane one były, dziewczyny, mm-hmm. kobiety. Wskazanych tak. Byłam, miałam troszeczkę inaczej wyglądałam tak. niż teraz tak. tutaj u Państwa.
Nie myślałaś o tym, żeby też, skoro już masz doświadczenie producenckie, a teraz właściwie no, coraz więcej filmów powstaje, które można by było wyprodukować. Jakieś nawet niskobudżetowe, tylko po prostu oparte o dobry scenariusz, dobre aktorstwo.
Well, to nie wiesz jeszcze o tym.
Nie.
Nie wiesz jeszcze o tym. Ale to już poszło gdzieś do prasy i...
Skrzyżowanie.
Skrzyżowanie, tak. Czyli wiesz.
Czyli wiem, wiem, tak. Wiesz.
No skrzyżowanie, co mogę o tym opowiedzieć? Nie, ja nie gram.
No, ale ja właśnie, no widzę, dlatego nie wymieniam tego.
Wiem, ale może to jeszcze wszystko przede mną.
No.
No nie gram tam, to zrobiłam taki ukłon w stronę mojego męża, który mnie nie zatrudniał, ale ja mu zrobiłam prezent na urodziny. No taka jestem, no po prostu taka jestem, że pracuję nad tym, żeby więcej myśleć o sobie. No. I tak jak usłyszałam kiedyś, Kasia Nosowska powiedziała, że ktoś jej zadał pytanie, kto jest dla ciebie najważniejszy w życiu? Ona powiedziała, ja jestem dla siebie najważniejsza, ja. I ja dążę do tego, żeby też tak móc o sobie powiedzieć, a na razie jeszcze nie, ale pracuję nad tym. Ale chciałam zrobić taki prezent mojemu mężowi na jego 80. urodziny. Był scenariusz. Dominika Montean-Pańków napisała bardzo dobry scenariusz, który wygrał jakieś tam nagrody w różnych konkursach scenariuszowych. I pandemia przerwała pracę nad już jakby to, taką, nie wiem jak to powiedzieć, nad zbieraniem pieniędzy, funduszy, część nie dostali. Dostali odmowy różne, no po prostu nie udało się zebrać tych pieniędzy. Ja znalazłam ten scenariusz. Po pandemii zadzwoniłam do niej, nie znając jej w ogóle, co się dzieje, czy może można jakoś pomóc. Tak. No powiedziała, że jest bardzo ciężko, bo niestety jest jakaś baza pieniędzy, ale to jest za mało, żeby można było rozpocząć jakiekolwiek pracę nad produkcją tego filmu. No i mnie się udało zdobyć jakieś fundusze, pozyskać środki z różnych źródeł i to było na tyle, żeby wystarczyło do tego, żeby rozpocząć zdjęcia, potem jakieś jeszcze bartery były, więc jakby 4 miesiące mi się to udało, dosyć szybko. I jesteśmy już po zdjęciach. Chyba montaż już jest, końcówka montażu. No i myślę, że premiera tego filmu będzie na początku przyszłego roku. Główną rolę zagrał Jan Englert. Wyreżyserowała Dominika, która robiła filmy dokumentalne do tej pory, a to będzie jej debiut reżyserski, więc mamy...
Fabularny
jako reżyserki fabularnego filmu. No i trzymam kciuki, że wszystko będzie pięknie.
A ja znowu będę to swoje. Będę swoje. Że znowu mówimy właśnie, że nie o Helenie,
tylko o mnie.
Nie dyrektorowa narodowa, tylko Beata Ścibakowa, aktorka. Mhm. I powiedz, bo absolutnie abstrahujmy od ról może w polskich filmach, bo takie, które się już odbyły, pomyślałabyś sobie, ale to by było trochę może, znając twoją kinderstube i twoją taką uważność na innych, to byś pewno nie powiedziała, o, taką rolę to ja bym zagrała, prawda, tu w polskim filmie, ale na przykład jakaś rola w filmie jakimś zagranicznym, czy jakiś pomysł swój, kogo chciałabyś zagrać? Kogo się wcielić? Z czym się spotkać w sobie? Twój warsztat i twoje emocje, żeby się spotkały.
Och, nie myślałam sobie o tym, bo ja tak nie mam... Miałam kiedyś marzenia, a potem myślę, nie, z marzeń to niewiele wynika. Kiedyś chciałam zagrać i już jestem teraz za stara, by zagrać. Helenę chciałam strasznie zagrać w Wujaszku Wani. To była taka moja gdzieś bardzo wymarzona rola. I no, nigdy nie udało mi się zagrać tej Heleny.
Czemu właśnie ta rola? Co w ona takiego znajdujesz?
To była taka kwintesencja dla mnie też kobiecości, ale też taka rola, która niby, ona była niby szczęśliwa, ale nie do końca. Była taką złamaną kobietą.
Widzisz? Mówisz teraz.
Właśnie, może to jest to. No. I ona tak chciała sięgać chmur, ale gdzieś była przymocowana do ziemi. I myślę, że to byłoby może... No gdzieś w takim momencie ja też może jestem teraz, ale ja chciałam ją od zawsze zagrać. Może powinnam zagrać taką rolę, żeby wyrzucić z siebie coś, żeby się od tej ziemi oderwać. Może rzeczywiście to jest jakiś pomysł, ale teraz pracuję, bo właśnie przybiegłam z próby i biegnę na kolejną próbę. W Teatrze Narodowym pracujemy nad opowieściami Lasku Wiedeńskiego o Dona von Horvata, to się chyba mówi. Małgorzata Bogajewska reżyseruje. I to jest praca nieprawdopodobna. I myślę, że ta postać, którą dopiero tak dotykam, delikatnie dotykam, ale ma bardzo dużo wnętrza w sobie i takiego czegoś, co ja bym chciała też taka jeszcze pobyć sobie. I myślę, że trochę tam z siebie dam. Aha. I będę mogła sobie powalczyć o nią i po prostu bezwstydnie rzucić się na scenie do tej Walerii. W tą Walerii chyba tak się... W nią się tak rzucić, tak jej się oddać, tej mojej postaci i bardzo jestem ciekawa, co z tego wyniknie. A kamera, no cóż kamera. No pamiętam, jak Jerzy Gruza nieodżałowany uparł się, żebym ja zagrała w Tygrysach Europy.
Tak.
Może kojarzą Państwo, kojarzysz ten serial.
Ale też ten 40-latek, 20 lat później
Tak, było to, była tam jakąś pielęgniareczkę grałam. A propos ról medycznych.
Tak, to
medycznych, tak. Bo mam cały wachlarz ról medycznych za sobą. Ale on się uparł tak na te Tygrysy Europy, żebym zagrała tam Elizabeth Nowakową, że wiem, że jakieś tam były problemy, że jakaś produkcja, czy wtedy telewizja, czy ktoś nie bardzo chciał. I on zrobił taki casting, który ja wygrałam. Po prostu dziękuję Ci, Jurku, za to, gdziekolwiek byś nie był, że tak to się ułożyło. I rzeczywiście z tą rolą gdzieś jestem kojarzona cały czas, gdyż ten serial jest bardzo często powtarzany. I bardzo lubiłam, bardzo się dobrze bawiłam grając te Elizabeth. I czasami jakieś zdjęcia takie oglądam starodawne z tamtych czasów i było zabawnie. To była taka rola, no i gdzieś tam, która jest mi przypisana, którą pamiętają może widzowie. No i co jeszcze? No, zagrałam parę innych rzeczy, tylko taka może była najbardziej, może w diagnozie jeszcze taka ostatnia rzecz, gdyby była ten ostatnia rola.
Tak, lekarkę, anestezjologa. Tak.
Zagrałam lekarkę, anestezjologa, ale
będącą w związku z inną kobietą.
Tak, będącą w związku z inną kobietą i uważam, że też to był bardzo oglądalny serial, bardzo dużo miał oglądany. No,
bardzo ładnie to zagrałyście bez ostentacji, że to
tak,
było właśnie...
Tak, ale szkoda mi, że bo to było jednak chyba 4 lata temu, lat temu była premiera ostatniego
sezonu. Ucięło się,
ale myślę, że gdybyśmy to teraz robili, to może ten wątek byłby bardziej pociągnięty.
No tak.
Wydaje mi się, on był tak delikatnie, tak jak mówisz, delikatnie naznaczony i to też było wartością tego wątku.
Dziś nie może jest
postaci.
Tego za dużo, kiedy się oglądają na Netflixie, było tak.
Ale takie było zamierzenie, żeby to pokazać tak nienachalnie, co się udało, ale może za mało było. Jakby dużo innych, już pod koniec było dużo innych wątków, że ten gdzieś tak umknął troszeczkę, ale jednak, jednak był. Jednak był zauważony. Jednak był. No i co jeszcze? Ja w ogóle zaczynałam od ról takich. Grałam w ogóle studentkę medycyny. Możemy przejść
tak. Tak, no tak, oczywiście.
Studentkę medycyny zagrałam kiedyś w takim filmie Andrzeja Titkowa. Wynajmę pokój z Igorem Przegrodzkim, wspaniałym w roli głównej.
Z Wrocławia, chyba.
Tak, z Wrocławia. A później był u nas w Teatrze Narodowym, był przyjęty. I z Michałem Żebrowskim, to była studentka medycyny, potem była pielęgniarka właśnie u Jerzego Gruzy w tych 40-latku, 20 lat później. Potem grałam kardiolożkę Samo życie, jeszcze był taki serial w Polsacie. Długo on był nagrywany. Nawet poszłam do profesora Witolda Różyły, zaprosił mnie na taką, nieoficjalnie chyba, ale może można, bo widziałam operację na takim sercu. Boże, tak się przygotowywałam do tej roli kardiolożki. Później była ordynator Orlicka.
Zła pani.
Zła, tak. Pani. Zła, niedobra.
Na dobre, dobre i na złe.
Na dobre i na złe, tak. No później właśnie anestezjolożka w diagnozie. I co, minister zdrowia teraz?
Co najmniej.
Pani minister zdrowia, co najmniej. No i tak, no to tak, może wystarczy tego przeglądu.
Tak, tak, tak. No ale właśnie to mnie zainteresowało właśnie Czechow i ta rola, czyli...
Helena.
A nie myślałaś też, że może jest trochę tak, że wyobrażenie ludzi o tobie jest takie, że jesteś taką osobą, która buduje dystans, nawet jest jakby wynikająca z twojej pozycji społecznej jako żony, ale też no, pewnego twojego stylu bycia. Nie jesteś taką, jakby jak się ciebie widzi, takim łobuzem, swojakiem.
Tak, no ja lubię łobuzować generalnie, ale rzeczywiście widzę, że jestem postrzegana, a to się... Na wakacjach przeważnie to widać, jak ludzie podchodzą i proszą o autograf, że to jest takie uniżenie niemalże, nie wiem, tego słowa już się chyba teraz nie używa, taki szacunek, taki proszę bardzo, żeby tylko nie przeszkadzać, że jednak jest coś takiego, że nie... Pani matko, proszę pani, dobrze autograf, może zdjątko sobie zrobimy. Tak. Nie, tylko to jest zawsze takie bardzo, bardzo spokojne, zdystansowane. Nie każdy też podchodzi. Nie każdy. Ja widzę, że to są osoby, które rzeczywiście, no nie wiem, chcą ocenić, to trudno powiedzieć, ale które gdzieś tam wiedzą, że to będzie dla nich ważne, a nie, że kartkę za chwilę wyrzucą. Widocznie tak mogę być...
Tak, troszeczkę właśnie możesz onieśmielać się.
Że jest coś takiego, tak. Że może przez te role, które właśnie grałam, takich tych kobiet bogatych, nieprzystępnych, takich, które górują, które rządzą, to właśnie może z tego to wynika, że... Bo czasami przecież ludzie biorą jeden do jednego, że jak grałam kiedyś Mirellę w Złotopolskich, taką masażystkę... To kiedyś byłam z moją małą Helenką w parku, wózkiem wyjechałyśmy i pani taka starsza mówi: pani Mirelko, mogłaby mi pani tutaj, tak mnie boli, tak mnie pomasować, mogłaby mi pani pomasować. Przepraszam bardzo, ale ja no... Tak, może nie ja, jednak nie ja, bo nie jestem profesjonalistką, więc ludzie czasami tak nas przyjmują jeden do jednego, że jesteśmy tym, kim nas widzą.
Nas widzą.
Jeżeli ja jestem taka zwykle ubrana, elegancka, w pięknych samochodach, taka na piedestale wysoko, no to pewnie tak.
Powiem ci, kiedy pierwszy raz cię zobaczyłam, nie wiedząc, kim jesteś, w Ikei.
O!
Na początku lat 90. Byłam wtedy ze swoim chłopakiem i mieszczuszka Patch Englert i z piękną blondynką. Pomyślałam sobie, szykują się zmiany. Ale jeszcze była wtedy cisza, nie było tych wszystkich mediów społecznościowych i tak dalej.
No tak.
Tak było. I potem, słuchaj, chyba to był teatr telewizji, bo pamiętam, że ciebie rozpoznałam i to mogło być, ale starałam się to odnaleźć i nie mogłam. Chyba grałaś, chyba mogła to być rola Poli w tych czułości, że...
Okruchy czułości.
Okruchy czułości.
To w powszechnym.
Powszechny, ale to
a
nie
co
było.
W teatrze telewizji.
Słuchaj,
ja zaraz po studiach grałam w co drugi miesiąc w teatrze telewizji. Ja
ale właśnie nie pamiętam i nie mogłam tego znaleźć. Ja ale zobaczyłam, mówię, o, mówię, to jest ta z Ikei, ale przede wszystkim zobaczyłam, mówię, świetna jest, bo zrobiłaś tam, byłaś taka miła, ładna, grzeczna lala w jakimś tam momencie, jakaś tak ta rola. I nagle po prostu, ale z sekundy z tego miłego wskoczyłaś, wiesz, jak osobowość mnoga taka, wiesz, z borderline'em, jak się rozdarłaś tam i taki pazur. I ja mówię, ale przeskok, wiesz, z tego takiego, tak tego miło. I nagle, że jakby nie potrzebowałaś nawet tej pauzy do tego, tylko że to wszystko w tobie jakby, wiesz, było. I mówię, o, dobra jest.
Zdolna bestia. No. Zdolna bestia. Nie pamiętam, co to było, nie pamiętam, co to było, ale chętnie sobie gdzieś tam odkopię może w pamięci, co to była. To była zero. Dużo grałam na początku, naprawdę bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy. A czy bym chciała coś zagrać takiego, że...
Takiego przełomowego, takiego, czy byłabyś gotowa w tym swoim świetle, w jakim jesteś, w tej szklance, która jest zawsze do połowy pełna, zmierzyć się właśnie z czymś takim, co, no tak może, wiesz, że...
Tak pojechać, tak mocno, tak po bandzie, tak odwagą taką wielką.
Tak, rozmarzyć, wiesz, takie skojarzenie, jak rozmawiałam, ja teraz oczywiście Charlie Terton, a ja teraz mam z tymi 60 lat, to już te nazwiska.
Monster, tak. No.
Czyli piękna też, piękna blondynka i tak dalej, przytyła do tej roli. Bardzo Państwu polecam, bardzo mocny, ciężki film, czyli jedna z tam chyba od iluś lat kobieta, która została skazana na karę śmierci, bardzo no, wykorzystywana już w dzieciństwie od 13 roku życia, która jest prostytutką, żeby utrzymać tam w jakiś sposób rodzinę, a potem zabija mężczyzn, którzy korzystają z jej usług, zabiera im pieniądze, zostaje skazana na karę śmierci. Dużo było o tym filmie. Ja nie wiem, czy ona dostała Oscara. Na pewno dostała
Oscara za tę rolę. Tak,
ale myślę, że rzeczywiście to, co ona przeszła, czyli jakby to rezygnacja jakby dla kobiety, która zawsze była mniej lub bardziej, ale zawsze jednak piękną kobietą, a tutaj gra rzeczywiście monstera, nie tylko psychologicznie, bo psychologicznie ona to utrzymała, jesteśmy w stanie jej współczuć i rozumieć, ale fizycznie ona jest odstręczająca.
Zmieniła się bardzo. Tak, zmieniła się do tego. Ja bym bardzo była wdzięczna, gdyby mi zaproponowano taką rolę. Niestety nie mam talentu pisarskiego, nie umiem sobie tego napisać, bo niektórzy sobie piszą różne rzeczy, tak wymyślają. No ja nie mam tego talentu, mam talent producencki, ale tego nie. Gdybym dostała taki scenariusz, to zrobiłabym wszystko, żeby wyprodukować i żeby zagrać, żeby się... zaangażować aż tak bardzo, ale teraz mi przyszło do głowy taka, z kolei wracam do teatru, bo jednak ja, teatr to jest moją bazą i czasami teraz ktoś mi znowu zaproponował, przepraszam, tak mówię, rolę. Ja mówię, już nie chcę w teatrze, bo czuję, że u Małgosi Niebogajewskiej, na tą rolę, którą teraz pracuję, bo ona mnie bardzo inspiruje i ta rola i reżyserka Małgorzata, ale już jakby w teatrze wiem bardzo dużo i umiem bardzo dużo i ta technika moja i to wszystko i oddanie się, wszystko wiem. Wydaje mi się, że wszystko wiem. Natomiast właśnie chciałabym tego spróbować przed kamerą i mówimy o Charlize Theron, która zagrała tą postać w Monsterze. Ja gram taką jeszcze, nie wiem, czy będziemy to wciąż grać, ale zagrałam postać Doryny w Molierowskim Tartufie, gdzie zwykle ona w tłumaczeniu Boya Żeleńskiego zawsze była taką subretką. Ta Doryna taka służąca tutaj. Taka. Tak. A Jacques Lassalle z Comédie Française, który reżyserował to przedstawienie, wyobraził sobie Dorynę, bo tak tam była przedstawiana we Francji, jako kobietę starszą, dużą, ja mam 10-kilogramowy kostium, olbrzymi, chodzę z kluczami, przygarbiona, łysa, w czepku tylko takim, kompletnie nieumalowana sauté i taka chorpyna, taka baba, która dyryguje całym domem. Tak ją też przetłumaczył, takie ma teksty, przetłumaczył Jerzy Radziwiłłowicz. I tak ją wyreżyserował, tak jak mówię, Jacques Lassalle. I to jest jakby, gram taką. No, znowu mi się różne rzeczy tam poprzypominały. Gram taką i gdzieś umiałabym zagrać taką, bo mam ją, grałam ją przez 16 lat. Grałam przez 16 lat i cóż mogę powiedzieć? No, była jedna dobra recenzja na ten temat. A wszyscy, którzy przychodzili, mówili, że kurczę, świetnie to zagrałam. No, znajomi. No i tak jest, tak to jest, że czasami coś zrobisz takiego spektakularnego, innego, i docenieni są ci, którzy z tobą grają, bo też świetnie grają, ale nie widzą tego, że ja totalną zmianę zrobiłam i fizycznie, i psychicznie, i jakby ja innym głosem też tam mówiłam w tej postaci. I jeden recenzent się nad tym pochylił. To tak jest, tak jak mówisz.
Ale dlaczego nie ma w tobie? Trzeba mieć szczęście, ale też się zastanawiam. No nie wiem, ja bym była zgorzkniała.
Kurde, ale ja też nie chcę, przepraszam, ale ja też nie chcę się tutaj żalić, absolutnie. No. Ja nie przyszłam tutaj i w ogóle nie chcę, ja po prostu stwierdzam fakty, jakie są. I dlatego mówię, być może ja nie chcę tego mówić, bo nie chcę, żeby to poszło w świat, ale no może trzeba mieć jednak więcej troszeczkę szczęścia, może więcej trzeba mieć takiego, że tak jak się mówi o tym zawodzie, że trzeba być w tym miejscu, w tym czasie i z tymi ludźmi w odpowiednim punkcie i to wtedy procentuje i to odstrzela w kosmos i to daje to
ale może ciebie widzisz,
pracujesz dalej.
Ale może ciebie właśnie postrzegają jako właśnie tą, wiesz, kobietę luksusową, dyrektorową czy coś takiego. A ja nie wiem, czy masz agenta i że nawet zmieniłaś agenta.
Tak,
żeby było. I właściwie no, niewiele to zmieniło też, tak poza tak. No,
ale wiesz co, właśnie to też mogę opowiedzieć, że dostałam rolę w dużym serialu, który miał być kontynuacją pewnego sezonu i dostałam fantastyczną rolę. Wygrałam casting i przyjeżdżam po nartach i mówię, Janku, do mojego agenta. Jestem gotowa do kolejnych castingów. Do mnie dopasowywać partnerów. On mówi, projekt spadł.
No czyli to już szczęście.
Tak, następna rzecz. No. Następna rzecz. Dostałam propozycję od... Bardzo lubię z młodymi ludźmi pracować. Od studentów szkoły filmowej, żebym zagrała u nich tam w jakiejś etiudzie. Jeden dzień tylko mieli. Były dwie scenki. Ja mówię, okej, ale wieczorem mam spektakl. Akurat tego dnia, bo to była propozycja sprzed... A ja mam już 3 miesiące do przodu. Albo i 4. I ja mówię, dobrze, do Łodzi jest blisko, wsiądę, weźcie mnie o 4 rano, ja przyjadę sama, żeby na spektakl tylko zdążyć. Okej, dobrze, 2 dni przed, no jednak boimy się, że coś tam nie... Następna propozycja, kolejny serial, gdzie już miałam terminy, stawki, wszystko urządzone, dzwonią do mnie, czy może pani, ja jestem w górach, czy może pani przyjechać na zdjęcia jutro? Ja mówię, jutro jest czwartek, miałam mieć pierwszy dzień zdjęciowy we wtorek. No tak, ale coś tam się zmieniło, może pani przyjechać jutro? Mówię, no tak, jeżeli trzeba, to przyjadę.
Rzucam narty.
Cokolwiek. Tak. Przyjeżdżam. Bo to akurat nie były narty, tylko byłam w prywatnym wyjazdzie, więc spokojnie mogłam przyjechać. On mówi, to się odezwiemy. I dzwonię do mojego agenta, mówię, i jak tam jest? On mówi, no tak, jestem z nimi w kontakcie, dadzą sygnał, gdybyś była potrzebna. Jutro to oczywiście dadzą znać. Nie dali. Następnego dnia zagrała inna aktorka za mnie.
Nie wiadomo dlaczego.
Nie wiadomo dlaczego. Długa pauza. Dramatyczna pauza.
No, ale...
Dramatyczna pauza. No nie wiem, może trzeba coś odczarować. No. Trzeba coś odczarować. Może
Biała szałwia, tak?
Kupiłam, o, to jest kupiłam sobie.
A właśnie, bo to jest, tak. Też mówiłaś u Magdy Mołek właśnie, że na to byłaś u jakiejś wróżki, tak? Szamanki? Tak?
Wróżki, nie, szamanki, to coś tam odczarowały, tak. ale no, kupiłam sobie talizmanów w Peru, jak byłam w Boliwii, u jakichś takich kobiet, tak? które to miały, tam owijały różnymi takimi specjalnymi. Kupiłam sobie to teraz, przywiozłam z Amalfi, przywiozłam, bo to jest papryka, to prawda,
na płodność. Skoral, tutaj nie widzimy.
Nie, to jest papryczka malutka.
A, z korala.
Na korala. Na płodność i na szczęście. Więc ja sobie tak tłumaczę, że płodność to są role. Tak. Że płodność to są te role, więc może noszę tą papryczkę na szczęście, pocieram ją. Aha. Co prawda ona nie jest prawdziwa, więc ale już tak, że ona jest, więc robię co mogę, czaruję, jestem otwarta, jestem w ogóle, ale zobaczymy. Dzisiaj jest pierwszy dzień po wakacjach. Miałam fajną próbę, biegnę na kolejną, mam świetną rozmowę, spotykamy się, więc dużo, dużo energii tutaj w kosmos wysyłam w gwiazdozbór i...
No właśnie, jakiejś jowiszowej mocy, tak?
Jowiszowej mocy.
Szczęścia. Jednym z pierwszych gości mówiłaś, że też twoja koleżanka z roku, Ania Korcz, tak, chyba też jesteśmy sąsiadkami, nawet się wczoraj spotkałyśmy w Warzywniaku.
Proszę o to.
Tak, pozdrawiamy dzisiaj. Pozdrawiam też, Anię. I w sumie, wiesz, no, jakby inny też kontekst, ale to też aktorka, która świetnie zaczęła też z urodą, ze wszystkim, z domem.
Ona u mojego męża, u naszego profesora zagrała główne role,
no.
I gdzie też... ja nie grałam. Albo grałam jakieś tam... malusieńkie rzeczy. A tak. Anka grała, Anka poszła, Anka była tak. Od razu dojrzała, no.
Ale i też niewiele się dzieje. No więc właśnie, no ale to trzeba może stawiać właśnie, myślę sobie właśnie o Dorocie Korak, czy też tak. Właśnie Aleksandrze Koniecznej, że przychodzi ten moment.
A powiedz, ale chyba młodsze były jeszcze ode mnie, jak już szły do góry.
No może,
ale
może. Ale to też inny też typ urody. No,
tak,
w każdym razie
tak,
to no. Też nie można tego tak wszystkiego robić. A czy ty w sobie masz taką też na przykład dumę, albo też właśnie wręcz przeciwnie, że taką pokorę, że nie chcesz sobą absorbować, żeby no, przecież no, znasz najwybitniejszych reżyserów i postawić po prostu nawet, nie wiem, no powiedzieć, słuchaj, muszę zagrać inaczej, nie wiem, będę miała dołek, nie gram od 3 lat, proszę, weź mi, daj mi szansę. Potrafisz tak zrobić?
Zrobiłam tak 3 razy w moim życiu, a potem już się wstydziłam. Mhm. Już nie chciałam, bo raz coś z tego wynikło takiego...
Aha.
Więc pomyślałam sobie, że nie warto. Dlatego
a dużo ci to kosztowało pewnie?
Dużo mnie to kosztowało. Mhm. Bardzo mnie to dużo kosztowało, żeby pójść, żeby powiedzieć, żeby zachachmęcić, poprosić. A to nie chcę i nie rozumiem. Będę, ale ileś tam lat temu próbowałam. Chociaż to nie było tak, że nie grałam nic.
Tak.
Tylko... Ja jestem bykiem nienasyconym, więc chciałam jeszcze i jeszcze i jeszcze. Moja ambicja była niezaspokojona. Chciałam jeszcze więcej i może dlatego... Nie wnikam, ale tak jak mówię, próbowałam, ale wiem, że tego więcej nie zrobię. Nie, niech się dzieje wola nieba, nie zawsze zgadzać trzeba.
No i może widzów, państwo dzisiaj oglądacie wspaniałą kobietę i aktorkę. Może ale... trzeba po prostu dużo komentarzy i też i na Instagrama do różnych reżyserów i pisać, że...
Tylko rzeczywiście ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jako
nie,
taka...
Nie, to moja jest odezwa, nie
tak,
twoja.
Bo nie. Ja mam co robić, ja mam pracę, tak. Ja mam nad czym pracować, ja dużo rzeczy różnych takich tak. Robię jeszcze poza teatrem i wspomagam i tak dalej, też nie chcę tutaj się chwalić tak. I epatować, bo to nie o to chodzi, ale ja mam... Jak to mówią, inteligentni ludzie się nie nudzą. Mhm. Ja się absolutnie ze sobą nie nudzę. Dużo różnych rzeczy, mam pomysły różne tak. Kolejne, ale no jestem aktorką. Przede wszystkim jestem aktorką.
Jesteś aktorką i czegoś do tego spełnienia no, po prostu brakuje, tak? I rzeczywiście trudno powiedzieć, o co tutaj chodzi. W tym programie jest taki zwyczaj, że na koniec gość może właśnie zaprosić, albo też jakieś swoje credo powiedzieć, przekazać.
Tak, rzeczywiście, teraz mi się przypomniało, że jest taki zwyczaj. Ja pamiętam, zaraz po maturze zdawałam do szkoły teatralnej do Krakowa. A dlaczego do Krakowa? Dlatego, że miałam chłopaka w Krakowie po prostu.
Jesteś z Zamościa, tak?
Tak, ja pochodzę z Zamościa i ten chłopak dostał się na Akademię Górniczo-Hutniczą rok wcześniej. I ja chciałam studiować w Krakowie aktorstwo, żeby
być obok.
Za chłopakiem. Mm-hmm. W każdym razie zdawałam i się nie dostałam tam, przez drugi etap nie przeszłam. I pamiętam, przyjechałam wtedy do rodziców. Moi rodzice odetchnęli z ulgą, mieli inny pomysł na mnie, a przyjaciółka wtedy mojej mamy była u nas w domu i mówi: Beata, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I ja to mam wbite tutaj dużymi, wielkimi literami i to jest takie motto na całe chyba moje życie, bo zawsze gdzieś tam jest lepiej. Że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I ja to sobie pamiętam i powtarzam mojej córce i to gdzieś jest ze mną. I myślę, że to do dzisiejszej naszej rozmowy też pasuje.
Tak, jak najbardziej. Bardzo dziękuję, Beata.
Dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję.
I dziękuję oczywiście też Państwu, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że również sprawiło Wam przyjemność wysłuchanie tej rozmowy, tak jak mnie rozmowa sprawiła przyjemność. Dziękuję, czekam jak zwykle na Wasze komentarze i do zobaczenia już wkrótce. Dziękuję.